Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd zapowiada zmiany w ustawie dotyczącej ochrony zwierząt. Powstanie Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt. Wejście w życie ustawy zostanie przesunięte na styczeń 2022 roku. Ubój rytualny drobiu pozostanie tak jak dotychczas oraz zostaną wypracowane mechanizmy odszkodowawcze. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z ministrem rolnictwa Grzegorzem Pudą. Szef rządu wskazał, że Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt będzie miała jako jedyne prawo do weryfikowania sposobu chowu, traktowania zwierząt.
Wszystkie organizacje ekologiczne czy ludzie, którzy postrzegą niewłaściwe traktowanie zwierzęcia, będą mogli zasygnalizować to do Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt, ale żadna osoba, która nie reprezentuje państwa polskiego bezpośrednio, nie będzie mogła sama weryfikować tego stanu chowu zwierzęcia czy hodowli zwierząt.
Szef rządu zapewnił też, że będą odszkodowania dla rolników i hodowców, którzy nie zdołają przestawić się na inny rodzaj produkcji. W szczególności dotyczy to hodowców zwierząt futerkowych. Zmiany mają być wypracowane od stycznia 2022 roku. Do tego czasu miałoby zostać przesunięte vacatio legis ustawy. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd zajmie się nowymi przepisami na kolejnym posiedzeniu. Nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt pracuje obecnie Senat. Zmiany krytykują środowiska rolnicze. Na wtorek planowany jest protest w Warszawie. Na wtorek na 14.30 premier Mateusz Morawiecki zaprosił opozycję do udziału w telekonferencji poświęconej sytuacji epidemicznej w Polsce. Wcześniej szef rządu za pośrednictwem internetu będzie rozmawiał z prezydentami największych miast w kraju.
Rozmowy z opozycją premier zapowiedział w sobotę. Swój udział w rozmowach już w sobotę potwierdziły Lewica, PSL i Konfederacja. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk zapowiedział, że z komentarzem poczeka na zaproszenie. Podobne konsultacje z opozycją miały miejsce wiosną w czasie pierwszej fali pandemii. Premier deklaruje, że będzie rozmawiał z każdym, kto chce merytorycznie wesprzeć rząd w walce z koronawirusem. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki wskazuje, że od opozycji należy wymagać dojrzałości i umiejętności odrzucenia walki o interes polityczny.
Sprawy dramatycznej pandemii muszą być ponad podziałami. Polska na razie ma absolutnie miękkie lądowanie. Jesteśmy krajem o najmniejszym spadku PKB wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. No, aby to miękkie lądowanie utrzymać, właśnie potrzeba solidarnego działania rządu i opozycji. Mam nadzieję, że opozycja to zrozumie.
Od soboty cały kraj to strefa żółta, co oznacza obowiązek noszenia maseczek także w przestrzeni otwartej. Od czwartku powrócą tak zwane godziny dla seniora. W godzinach od 10 do 12 zakupy w sklepach i aptekach będą mogły robić jedynie osoby powyżej 60 roku życia. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk powiedział dziś rano, że na tę chwilę nie ma planów zamknięcia cmentarzy 1 listopada. Zaapelował jednak o rozłożenie wizyt w tym miejscu w czasie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wiceminister finansów Jan Sarnowski powiedział, że co godzinę z Unii wypływa około 25 milionów euro nieopodatkowanych zysków. Te liczby wskazują, że w zakresie solidarności podatkowej Unia ma jeszcze bardzo wiele do nadrobienia, podkreślił polityk. Wiceminister finansów mówił o tym podczas debaty na temat Europejskiego Planu Odbudowy, zorganizowanej m.in. przez Polski Instytut Ekonomiczny. W swoim wystąpieniu zauważył, że z krajów unijnych do rajów podatkowych transferowanych jest bez podatków rocznie około 216 miliardów dolarów. Aż 80% z tego, co wypływa poza Unię, ucieka za pośrednictwem wewnątrzunijnych rajów podatkowych, zauważył Jan Sarnowski. W związku z tym, jak powiedział wiceminister Jan Sarnowski, Polska ma dwie propozycje, co do których liczy na wsparcie niemieckiej prezydencji. Jedną z nich jest przejrzystość podatkowa dużych rynkowych graczy.
To właśnie brak wiedzy opinii publicznej na temat polityki podatkowej dużych firm jest jednym ze źródłem tego, że większe podmioty mogą wciąż unikać płacenia podatków tam, gdzie osiągają dochody. Wielka Brytania na przykład parę lat temu zobowiązała największe podmioty do publikowania swoich strategii podatkowych. Od przyszłego roku to samo zrobi Polska. Chcemy, żeby było to standardem w całej Unii Europejskiej. Innym polem, które pozwoli na szybki sukces, są zamówienia publiczne. Państwa członkowskie Unii wydają co roku niebotyczną kwotę, prawie 2 bilionów euro na zamówienia publiczne. Co najmniej 5% tej kwoty trafia co roku do rajów podatkowych. Unia Europejska powinna zabezpieczyć się przed wypływem tych środków.
Niemcy sprawują prezydencję w Radzie Unijnej od lipca. Głównymi priorytetami w tym czasie ma być wsparcie Europy w zwalczaniu pandemii koronawirusa oraz ożywienie gospodarki. Prokuratorzy IPN i agenci ABW odzyskali ponad 100 tajnych dokumentów SB przetrzymywanych przez byłego funkcjonariusza wywiadu PRL. Materiały pochodzą z lat 1970-1990. Wśród nich są m.in. dokumenty dotyczące agentury PRL za granicą i działań SB podczas stanu wojennego. Były funkcjonariusz wywiadu PRL, który je ukrywał, zajmował wysokie stanowisko w Urzędzie Ochrony Państwa po 1990 roku. Grozi mu 8 lat więzienia. Zastępca prokuratora generalnego Andrzej Pozorski mówi, że obecnie biegli m.in. ustalają, jaki charakter mają odzyskane dokumenty, czy naniesiona na nich klauzula jest nadal aktualna.
Niektóre z tych dokumentów miały naniesione klauzule tajne, ściśle tajne, tajne specjalnego znaczenia. Tu się pojawiły wątpliwości, czy te dokumenty nadal mają nadaną klauzulę, czy też nie mają, bo to nie są dokumenty, gdzie dokonano przeglądu, tylko zostały po prostu w sposób bezprawny wyniesione z archiwum albo Służby Bezpieczeństwa, albo już z archiwum Urzędu Ochrony Państwa. Oprócz tych dokumentów zabezpieczono również 15 nośników elektronicznych, które w tej chwili muszą być przebadane. Musimy sprawdzić, czy po pierwsze na nim są dokumenty, a jeżeli tak, to być może są kopie dokumentów, które zabezpieczyliśmy, a może być taka sytuacja, że są to kopie dokumentów tych, które żeśmy jeszcze nie zabezpieczyli, dlatego to wymaga podjęcia tutaj bez wątpienia szeregu czynności.
Na przełomie lat 80. i 90. funkcjonariusze SB m.in. prywatyzowali akta dotyczące działaczy opozycji, by ewentualnie móc szantażować ich w przyszłości. Przykładem są dokumenty zabezpieczone w domu Czesława Kiszczaka w 2016 roku, które zawierały m.in. informacje o współpracy Lecha Wałęsy z SB. Przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski zachęca do włączenia się w nowennę w intencji ochrony życia za przyczyną świętego Jana Pawła II. Rozpocznie się ona we wtorek i potrwa do 21 października. Dzień później, we wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II, Trybunał Konstytucyjny ma zbadać zgodność przesłanki eugenicznej, tzw. aborcji, z konstytucją. Z inicjatywą modlitwy wyszło Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel w specjalnym liście zachęcił wiernych do włączenia się w to dzieło. Wskazał, że papież Polak był wytrwałym i odważnym orędownikiem świętości życia. W modlitwie różańcowej prośmy o poszanowanie życia wszystkich obywateli w naszej ojczyźnie, napisał przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka Magdalena Guziak-Nowak przekazała w telewizji Trwam szczegóły dotyczące nowenny.
Nasza inicjatywa nazywa się Nowenna Życia za sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Włączyć jak do modlitwy może się oczywiście każdy, do czego bardzo serdecznie i gorąco zachęcamy. Każdego dnia nowenny będziemy publikować rozważania na naszym profilu na Facebooku. Można dołączyć do wydarzenia, można zapisać się też za pośrednictwem naszej strony internetowej www.prolife.pl/nowenna. Za pośrednictwem zamieszczonego tam formularza można zamówić taką broszurkę z modlitewnikiem, który na tę okoliczność wydaliśmy, oraz różne bezpłatne materiały edukacyjne. Bardzo zależy nam na tym, żeby taki szturm do nieba w tej intencji popłynął. Mamy takie przeświadczenie, że to jest najważniejsza rzecz, którą możemy teraz zrobić.
Magdalena Guziak-Nowak zaznaczyła, że także każda inna forma modlitwy w intencji ochrony życia i sędziów Trybunału Konstytucyjnego będzie ważna, niezależnie od tego, czy będzie to nowenna, różaniec, msza święta czy post. Na warszawskim Ursynowie otwarto nową siedzibę Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. Instytucja prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Wszystko po to, by przywracać pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych. W otwarciu nowej siedziby Poloniki uczestniczył m.in. wicepremier profesor Piotr Gliński. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wskazywał na ważny aspekt działań naukowych tej instytucji kultury.
Przy opiece nad polskim dziedzictwem w wielu obszarach, zarówno tym dotyczących archiwów, bibliotek czy muzeów, jak i zabytków, potrzebna jest analiza naukowa, stąd obecność też pana profesora Betleja tutaj, Rady Naukowej, bo te wszystkie rzeczy muszą być od strony naukowej przebadane, przygotowane do tego, żeby później można było zrealizować czy jakąś konkretną sprawę, jeżeli chodzi o zabytki, czy jakieś inne rzeczy dotyczące, nie wiem, cyfryzacji archiwów naszych polonijnych na świecie. Polskie państwo opiekuje się swoim dziedzictwem na całym świecie i to jest nasze zadanie, nasza powinność i obowiązek.
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika został powołany w grudniu 2017 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Prezydent Andrzej Duda kontynuuje swoją wizytę na Ukrainie. W poniedziałek wspólnie z prezydentem tego kraju podpisał deklarację opisującą strategię i cele wspólnej polityki w obszarze m.in. historii, gospodarki i bezpieczeństwa. Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski w dokumencie podkreślili znaczenie stosunków dwustronnych, które, jak zaznaczyli, mają charakter strategiczny. Obaj prezydenci wyrazili wolę wszechstronnego rozwoju obustronnych relacji na rzecz społeczeństwa i gospodarek Polski oraz Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda wskazał, że podpisana deklaracja określa dalszy kierunek polsko-ukraińskiej współpracy.
Tą dalszą współpracę w jasny sposób wskazaliśmy w podpisanym wspólnym oświadczeniu, wspólnej deklaracji, która pokazuje nasz stosunek do bieżących relacji pomiędzy Polską i Ukrainą w tych właśnie kwestiach najważniejszych, poczynając od spraw gospodarczych, poprzez kwestie polityczne i związane z zagadnieniami bezpieczeństwa, jakże ważnymi dzisiaj w tej współczesności, w której żyjemy, aż poprzez kwestie historyczne, które, wierzę w to głęboko, będą prowadziły nasze narody ku pogłębianiu się więzi dobrosąsiedzkich i przyjaznych, mimo wszelkich i wszystkich bolesnych aspektów naszej historii.
Podczas wizyty na Ukrainie prezydent spotkał się też z ukraińskim premierem Denysem Szmychalem, a także z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Razumkowem. Andrzej Duda odsłonił także przed budynkiem ambasady RP w Kijowie pomnik Anny Walentynowicz. W swoim przemówieniu wskazał, że Anna Walentynowicz spaja w sobie przyjaźń polsko-ukraińską.
Do ostatnich chwil swojego życia zresztą, bo przecież do 9 kwietnia 2010 roku, w przeddzień swojej śmierci jeszcze, rozmawiała ze swoimi bliskimi, którzy tutaj w Ukrainie mieszkają i którzy tutaj są obywatelami, którzy tutaj prowadzą swoje życie, dla których to jest ich życiowe centrum. W istocie była, można powiedzieć, jak gdyby pomiędzy dwoma światami, pomiędzy tym światem Rzeczypospolitej Polskiej, a tym światem Ukrainy, gdzie także byli jej bliscy. Stąd także i tu, właśnie w Kijowie, ten pomnik Anny Walentynowicz jest tak niezwykle ważny i mam nadzieję tak bardzo symboliczny, symbolizujący też solidarność Polski z Ukrainą.
Wizyta polskiej pary prezydenckiej na Ukrainie zakończy się w środę. Pierwszą turę wyborów parlamentarnych na Litwie wygrał Związek Ojczysty Litewscy Chrześcijańscy Demokraci. Na tę partię głos oddało 24% osób, które poszły do urn wyborczych. Drugie miejsce zajął obecnie współrządzący Związek Rolników i Zielonych, uzyskując 17% głosów. Na trzeciej pozycji jest Partia Pracy. Do litewskiego Sejmu nie dostała się Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijański ich rodzin. Na polską partię zagłosowało ponad 4,8% wyborców. Wyniki spłynęły już z większości komisji. Europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, wskazał, że osiągnięty wynik jest na dobrym poziomie.
Wszystko wskazuje na to, że 5% głosów utrzymaliśmy, ale liczą tylko na głosy ważne. Natomiast licząc głosy wszystkich głosujących, a sporo głosów było nieważnych, mniej więcej 4,82% posłów. Natomiast 5% wyraźnie pośród głosów ważnych i w takiej konfiguracji nie będziemy dzielili mandaty z listy ogólnokrajowej. No i to oczywiście jest dla nas smutne. No ale z innej strony trzeba podkreślić, że wynik jest przyzwoity i generalnie utrzymaliśmy swoje pozycje, bo w ostatnich wyborach do parlamentu mieliśmy 5,2%, czyli mniej więcej na tym samym poziomie procentowym.
Druga tura wyborów na Litwie odbędzie się za 2 tygodnie. Litewski parlament jest dwuizbowy. 70 posłów jest wybieranych z list partyjnych, 71 w okręgach jednomandatowych. To były wiadomości w Radiu Maryja.